Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście Cezary Maciołek, prezes grupy Progres, i Roman Walasiński, prezes Swissmed. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Zaczynamy od Banku Światowego, który wypowiedział się o naszej gospodarce i zapowiedział, że Polska musi inwestować w poprawę produktywności firm, aby utrzymać szybkie tempo rozwoju, a to tempo rozwoju mamy naprawdę szybkie. W ostatnich 30 latach tempo wzrostu polskiej gospodarki było jednym z najszybszych na świecie. No i aby Polska nadal mogła nadrabiać dystans dzielący nas od rozwiniętych gospodarek zachodniej Europy, powinna wspierać poprawę produktywności firm przez właściwe instrumenty publiczne, w tym nakierowanie na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw, pisze w środowej publikacji Bank Światowy. No i właśnie, jak z tą produktywnością u nas wygląda? Czy rzeczywiście państwa zdaniem nie wygląda to najlepiej i jest jeszcze dużo do zrobienia?
W sumie to dobre wiadomości, które otrzymujemy z Banku Światowego,
Roman,
bo wygląda
Walasiński
na to, że trzeba poprawić tak na końcu drogi, aby dołączyć do na przykład elitarnego klubu najbogatszych krajów świata, jeszcze poprawić kilka elementów w naszym rozwoju. Z produktywnością jest tak, że ona w tej chwili, biorąc pod uwagę i pandemię, i w tej chwili zawirowania na świecie, tworzy pewną niszę dla nas wszystkich, a mianowicie sytuację, w której możemy zastanowić się, jak ulepszyć technologię, jak poprawić wytwarzanie czy to produktów, czy serwisy, świadczeń, czy usług. W związku z powyższym wydaje się, że to jest generalnie dobra wiadomość, aczkolwiek na tyle ważna, aby powszechnie o niej nie tylko nie zapomniał rząd, ale również my we własnych małych biznesach musimy pamiętać o tym. Nie może być tak, że podobne produkty i podobne procesy technologiczne w innych krajach tuż za miedzą są realizowane krócej, łatwiej, bardziej wydajnie i ekonomicznie, a my jesteśmy oceniani w taki oto sposób, że ten mankament trzeba naprawić.
Mm-hmm. Cezary Maciołek?
Jeżeli chodzi o produktywność, to tak naprawdę dwa elementy warto wziąć pod uwagę. Po pierwsze, na produktywność wpływa organizacja pracy i zarządzanie samą organizacją, a więc menadżerowie, osoby, które bezpośrednio mają wpływ na to, jak wygląda kultura pracy, jak wygląda organizacja pracy, mają przełożenie na to, żeby eliminować potencjalne marnotrawstwa wynikające z jednostki czasu, jaką mamy godzinę, bo zakładam, że porównujemy godzinę pracy wytworzenia konkretnego produktu bądź realizacji konkretnej usługi do jednostki czasu gospodarek, które przeanalizował Bank Światowy, i tu wypadamy słabo. Więc to jest pierwszy element w kontekście jakby poprawy produktywności, czyli profesjonalizacja na poziomie kadry zarządzającej poprzez konkretne narzędzia, kompetencje, tym samym przekładając to niżej, kaskadowo wprowadzając zmiany, które w sposób efektywny przyniosą realne zmiany, a więc podniosą produktywność. Drugim elementem jest to, że musimy korzystać z rozwiązań, które dostarcza nam XXI wiek. Mam tu na myśli rozwiązania cyfrowe, mam tu na myśli chociażby szeroko rozumianą robotyzację, digitalizację procesów, ponieważ dzięki temu jesteśmy w stanie wytworzyć więcej, szybciej, w parze, czy to z narzędziem, czy to z rozwiązaniem, czy też po prostu outsourcując dany konkretny proces, którym zajmuje się właśnie chociażby sztuczna inteligencja. Także na pewno ta robotyzacja i ta automatyzacja jest bardzo istotnym elementem, który poprawia produktywność, tylko z drugiej strony od razu pojawia się pytania. To są pewne nakłady finansowe, nakłady inwestycyjne, które organizacja musi ponieść, żeby móc rywalizować na rynku globalnym, bo o takim rynku mówimy. I teraz będąc w sytuacji bardzo dużej niepewności, takiej mgle gospodarczej, bo mamy COVID, mamy wojnę, mamy przecież ogromną niestabilność na poziomie łańcucha dostaw, tak? Mamy problemy surowcowe, mamy inflację, mamy generalnie stale rosnące koszty i przy tym też zauważany spadek lokalnego popytu. To powoduje pewne wycofanie i pewną defensywę ze strony jakby inwestorów czy też akcjonariuszy, którzy nie wiedzą do końca, jak będzie wyglądał ten świat gospodarczy, jak będzie wyglądał ten nowy ład gospodarczy. Wiadomo, że kapitał pójdzie tam, gdzie może najszybciej wytworzyć i najtańszym kosztem. Polska w dalszym ciągu jakby jej relacja kosztów wytworzenia do jakości jest oceniana bardzo dobrze, stąd sporo inwestycji, sporo firm produkcyjnych, które stale się pojawiają, centra usług wspólnych, które w Polsce cały czas się tworzą, a więc my tutaj na tym poziomie rywalizujemy i mamy się całkiem nieźle, ale patrząc przez pryzmat faktycznie gospodarki, no to godzina pracy przeciętnego Polaka przyniosła gospodarce niecałe $40. To są dane z OECD. W tym samym czasie Niemcy wytwarzają ponad 1,5 razy więcej, a kraje skandynawskie ponad 2 razy więcej. Tylko tutaj należałoby postawić pewną gwiazdkę, ponieważ to jest element, który uwzględnia relacje produktywności do wytworzenia konkretnej wartości godzinowej, a nie uwzględnia kosztów danej jednostki. Bo teraz jeżeli mówimy o półtorejkrotnie większej produktywności gospodarki niemieckiej, to trzeba zauważyć, że gospodarka niemiecka ma dzisiaj około 10 euro na godzinę, wynagrodzenie mają pracownicy, 9,82 dokładnie, a więc jest to 45 zł, a w Polsce ta stawka jest dwukrotnie niższa. A więc inwestorzy, myśląc o alokacji kapitału, dalej widzą korzyść, nawet jeżeli produktywność jest półtorejkrotnie niższa w Polsce, żeby wytwarzać, produkować, realizować swoje usługi w Polsce. A więc tu trzeba na ten temat spojrzeć trochę szerzej, co nie ulega oczywiście wątpliwości, że jeśli chodzi o produktywność firm w Polsce, mamy bardzo dużo do zrobienia. Niestety, konstrukcja polskiej gospodarki wygląda tak, że 97% firm to są mikroprzedsiębiorstwa, a więc firmy zatrudniające kilka osób. I tam ciężko mówić o dużych inwestycjach, bo tam bardzo często walczy się po prostu z miesiąca na miesiąc, żeby złapać cash flow i płynność finansową. A więc no tutaj też trzeba na ten temat trochę spojrzeć szerzej. Natomiast oczywiście jest duże pole do popisu. Mamy konkretne narzędzia, konkretne rozwiązania gospodarek zachodnich, które też pomagają w optymalizacji. Są różne metody, Kaizen, Lean, Management, Six Sigma. One powodują, że tak naprawdę możemy eliminować pewne marnotrawstwo i poprawiać produktywność bądź dystrybucję naszych procesów jako organizacji.
No a jaki jest u nas właśnie z wprowadzaniem tych rzeczy, o których pan prezes przed chwilą wspomniał, czyli czy w firmach, tych mikrofirmach na przykład jest chęć do wprowadzania programów, które poprawią kompetencje menedżerskie, bo ja myślę, że w tych mikrofirmach często właśnie też z tym jest problem. Z kolei średnim przedsiębiorstwom wygląda na to, że nie opłaca się inwestować w jakieś nowoczesne technologie, no bo po prostu bazują na taniej sile roboczej.
Pani redaktor, w polskim systemie jest dużo zachęt, by zakładać własny biznes, wchodzić na rynek, ale moim zdaniem brakuje instrumentów, które jednak zachęcałyby do dalszego rozwoju działalności, tak, czyli pewnej inwestycji w rozwiązania, te rozwiązania, o których mówiłem, związane głównie z tym światem XXI wieku, a więc cyfryzacją, digitalizacją i tym, że musimy odpowiadać na potrzeby rynkowe, chcąc rywalizować w ujęciu globalnym. I teraz moim zdaniem firmy chciałyby, aby państwo, aby kraj spojrzał na nie szerszym okiem i dał możliwość pewnego doładowania, czy bycia pewnego rodzaju katalizatorem zmiany poprzez dofinansowanie różnych rozwiązań. Natomiast trochę jest tak, są też statystyki pokazują, że niestety odsetek firm, które nie przetrwa pierwszego roku, jest bardzo wysoki, że ci przedsiębiorcy pozostają sami sobie. A więc mamy trochę dwie kategorie. Mamy duże organizacje, które wprowadzają zmiany, bo mają pewną kulturę zachodu, mają pewne standardy zachodnie zarządzania i wprowadzają zmiany i rywalizują, a więc opłaca się firmie amerykańskiej otworzyć w Polsce firmę produkcyjną i dystrybuować produkty na przykład na Europę albo część Europy. I mamy cały sektor MŚP, głównie tych mikroprzedsiębiorstw, które walczą niemalże z dnia na dzień czy z miesiąca na miesiąc, żeby zachować płynność finansową, żeby pozyskać zamówienie, zlecenie kontrahenta, obsłużyć go. Także tu mamy trochę dwa równoległe światy, które ciężko porównywać, bo to tak jakbyśmy porównywali jabłko do banana, tak? Także może tyle jakby tytułem jakby podsumowania. Duże organizacje wprowadzają zmiany, poprawiają produktywność, rywalizują na tle areny międzynarodowej, mikroprzedsiębiorstwa niestety wypadają bardzo blado.
Ja jeszcze tylko dodam, proszę, bo to świetna wypowiedź, natomiast dodam jeszcze, że w takiej sytuacji, jaką mamy, wróćmy do tego, jest doskonały moment, żeby w tej mętnej wodzie łapać dobre ryby. I uważam, że ta sytuacja trochę takiego nadchodzącego kryzysu, który przedstawiany jest w kategorii 2-3 lata, to jest ten moment, w którym rzeczywiście powinniśmy, bo on dotyczy wszystkich, i dużych, i małych przedsiębiorstw, powinniśmy przeanalizować sytuację, aby inwestycje rzeczywiście nie miały charakteru krótkotrwałego i nasze zachowanie nie były konsumenckie, tylko inwestycyjne, jak również innowacyjne. I wydaje się, że w tej złej sytuacji generalnie jest dobry moment, żeby to przeanalizować.
To teraz zmieniamy temat, chociaż troszkę jakby pozostajemy też przy okazji tamtego. Pan prezes przed chwilą wspomniał o nadchodzącym kryzysie i rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że kłopot będzie miał cały świat. W Polsce powstaje coraz mniej centrów handlowych. Są też takie, które dzisiaj nie dają rady i po prostu są zamykane, co nam się jeszcze parę lat temu pewnie w głowach by się nie mieściło. Krakowska Galeria Handlowa Plaza ma zostać wkrótce rozebrana. Na jej miejscu pojawi się wielofunkcyjny kompleks obiektów. Poznańską Maltę w niedalekiej przyszłości mogą zastąpić bloki mieszkalne. Kilka miesięcy temu rozeszła się informacja o planowanym wyburzeniu aż 3 centrów handlowych w Warszawie, donosi Business Insider. No i właśnie po pierwsze, dlaczego panów zdaniem galerie mają problemy? No i co można zrobić, aby przetrwały i czy warto to robić? Może po prostu trzeba zobaczyć, w którą stronę świat się rozwija i dać tym galeriom handlowym odejść, a w to miejsce, bo przyroda nie zna próżni, powstanie zupełnie coś innego.
Myślę, że redaktor, trochę tak będzie.
Proszę bardzo.
Myślę, że trochę tak będzie i trzeba obserwować tę sytuację bacznie. Niemniej jednak wydaje się, że właściciele galerii winni wykorzystać też tę sytuację, że te galerie w większości są świetnie usytuowane, są zaopatrzone w doskonałą infrastrukturę i jakaś kreatywność zarządców powinna być tutaj uruchomiona, aby te galerie wypełnić. One są często bardzo infrastrukturalnie zaopatrzone w unikalne rzeczy, więc tej powierzchni, te powierzchnie powinny być zagospodarowane w różny sposób, również w formule jakiejś rekreacyjnej. Ja słyszałem o przedsięwzięciach w Stanach Zjednoczonych, gdzie uprawiana jest wręcz rekreacja dla osób starszych, mianowicie w dniach i godzinach, kiedy te miejsca są zamknięte. Osoby starsze mają do dyspozycji korytarze, piękną infrastrukturę, odpowiednią temperaturę, realizują tam takie zadania, które prozdrowotne, które kiedyś widzieliśmy w parkach, w szczególności w Dalekim Wschodzie. I być może tego typu rozwiązania mają jakiś sens. Natomiast warto zwrócić uwagę, że ta infrastruktura powstała, ona jest nowoczesna i decyzja o likwidacji takich miejsc czy zamianie jest wysoce ryzykowna. Mm-hmm.
Panie redaktor, ja może zacznę od tego, w myśl trochę zasady Darwina, że przetrwają nie najsilniejsi, ale ci, którzy najszybciej dostosują się do zmiany. I to myślę, że jest clue tematu, o którym pani wspomina. Otóż trzeba wziąć pod uwagę kilka elementów, które mają miejsce. Gdy świat się zmienia, jesteśmy w permanentnej ewolucji, w permanentnej zmianie. Zmieniają się potrzeby konsumentów, zmieniają się pokolenia, które wchodzą i na rynek pracy i tak naprawdę widzą trochę inaczej świat niż nasze pokolenie, pokolenie naszych rodziców i zmieniają się preferencje zakupowe. Cały jakby sektor e-commerce'u, który od praktycznie początku pandemii bardzo mocno i dynamicznie zaczął się rozwijać, był pewnego rodzaju game changerem, czyli takim elementem istotnie zmieniającym rzeczywistość i też te potrzeby zakupowe, no bo z przyczyn oczywistych robiliśmy zakupy przez internet, nie chcieliśmy się spotykać, nie chcieliśmy mieć interakcji, nie chcieliśmy być w dużych skupiskach ludzi. Natomiast z czasem po 2 latach jakby wszystko powoli, że tak powiem, wraca do pewnej nowej normalności. Centra handlowe działają i funkcjonują, natomiast zmieniają się potrzeby też ludzi, którzy chcieliby spędzać czas w centrach handlowych, a więc na pewno jest to w ogóle ćwiczenie do przepracowania, co już nie dla nas, do tego, kto jest klientem dzisiaj centrów handlowych, tak? Jaka jest struktura osób przychodzących do centrów handlowych, czy to są rodziny z dziećmi, czy to jest młodzież, czy to są single. I na bazie pewnie takiej analizy też warto by było przygotować ofertę adekwatną do konkretnej struktury osób odwiedzających najczęściej galerie handlowe. No bo przecież mówi się już o tym, że galerie mają być pewnego rodzaju centrami takimi rozrywki, tak, gdzie można zjeść, pobawić się, zostawić dziecko, spędzić miło czas, być może popracować, bo już się pojawiają koncepcje coworkingów, a więc takich miejsc wspólnych, gdzie możemy pracować, a więc gdzie możemy spędzić znacznie większą część czasu i zagospodarować to na tyle efektywnie, że na przykład żona może iść zrobić zakupy, ja mógłbym popracować, a dzieci mogłyby spędzić czas w kinie czy pod opieką animatorów, tak? I jeżeli jakby w tym kontekście szerzej spojrzymy, że będzie to miejsce spędzania czasu i przy okazji realizowania konkretnych usług, no to myślę, że właśnie to są te galerie, które być może nie są najsilniejsze, ale najszybciej dostosują się do zmian. I to jakby jest na pewno istotny element i pewna lekcja do odrobienia przez osoby zarządzające czy będące w tym sektorze, bo ja bym od tego z pewnością zaczął od dogłębnej analizy, jaka jest sytuacja po covidowa, czy też teraz w kontekście tym wojennym. Pamiętajmy, że mamy też dużą część nowego społeczeństwa w Polsce, a więc naszych cudzoziemców, naszych tu przyjaciół ze wschodu, którzy też zasilają i którzy też odwiedzają nasze galerie handlowe, a więc jakby to jest taki miks teraz zagadnień, które trzeba by było uwzględnić, definiując na nowo rolę centrum handlowego, tak? No bo teraz pani redaktor, czy kiedyś wyobrażała sobie pani na przykład, że salony samochodowe będą w centrach biurowych albo w galeriach handlowych?
No nie,
ja sobie nie wyobrażałem, widziałem w Europie takie miejsca. Sytuacje.
Także... I tutaj stawiamy kropkę, panie prezesie, przepraszam, muszę przerwać wypowiedź, bo czas nam się skończył. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Moimi państwa gośćmi byli dziś Cezary Maciołek, prezes grupy Progres, Roman Walasiński, prezes Swissmed. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia, spokojnego weekendu.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.